Hello, Mujogi!
Hello!
Witam cię serdecznie. Poniedziałek.
Sezon regularny już w książkach. Tak. Jak dobrze.
Jak dobrze?
Mhm. No tak też utyskiwaliśmy, że już dosyć, już koniec, ile jeszcze.
Ty? Ja nie miałem tego, ale okej, rozumiem. Ja nie utyskiwałem, znowu chcę się odłączyć. Dwa podcasty temu chyba powiedziałem, że mnie jakoś nie męczy sezon regularny. Bardziej mnie męczy to, że... znaczy męczy to, ale to jest ten moment, żeby o tym mówić.
Taki, nie, taki jakiś... Ciebie męczy to, że ten sezon regularny tak naprawdę o niczym nie świadczy.
Świadczy, tylko że nie ma dużego przełożenia na to, kto zdobędzie mistrzostwo.
Okej.
Okay. Mecze są czasem takie... bez wartości.
No właśnie.
No i ale to taka liga, takie rozgrywki, taki system.
No dobrze. Teraz będziemy rozmawiali o wartościach, znaczy przejdziemy do meczy, które mają znaczenie.
W każdym razie witamy wszystkich nowych słuchaczy między Rondem a Palmą. Sezon się zaczyna. Nas tu nie było przez ostatnich 5 miesięcy w ogóle. Zrobiliśmy sobie wolne. Mój drogi, tak, mamy pary, ale po raz pierwszy w historii NBA po zakończeniu sezonu regularnego nie znamy połowy par.
Tak.
Znamy cztery pary, czterech innych nie znamy. I napisałem takie zdanie w Wake Upie, krótkie zdanie na początku, że póki co przed nami elektryzująco zapowiadający się mecz play-in w środę Golden State Warriors kontra Los Angeles Lakers, a to nic takiego, tylko pojedynek dwóch z 10 najlepszych graczy w historii gry. To nie mogło lepiej się udać. Czy chcesz to skomentować?
Nie, myślę, że to najbardziej, rzeczywiście, że to taki przedsmak tych play-offów.
Czyli nie, bo zastanawiałem się, z 10 czy 12 najlepszych graczy w historii gry. I miałem napisane 10 lub 12 najlepszych graczy z historii gry. Ale pomyślałem sobie, że chyba jesteśmy w procesie. I ten sezon pokazał, że jesteśmy w procesie, który na końcu wyrzuci Stephena Curry'ego jako jednego z 10 najlepszych graczy w historii.
Wiesz co?
Może nie wyrzuci, może wyrzuci, ale dałem mu szansę, że wyrzuci jednak. No, na pewno jest jednym z 10 najlepszych graczy, których ja widziałem.
Nie, to na pewno. Jeśli wiesz, odrzucamy, nie wiem. To znaczy, widziałeś w sensie w swoim życiu, czy widziałeś
ogólnie,
w ogóle...
Ogólnie, w życiu na boisku, na parkiecie grających.
Ale nawet jak, że tak powiem...
Nawet te dwa mecze Oscara Robertsona, które są dostępne.
Aha, to prosiłem to ustalić. Jest pewnie jednym z trzech graczy, którzy najbardziej zrewolucjonizowali tę grę.
I dalej to robi. Bo to, co się dzieje w tych ostatnich meczach Golden State Warriors, oni wygrali 6 mecz z rzędu. Miałem okazję naprawdę chyba większość tych meczów obejrzeć. Nawet ten wielki występ Jordana Poole'a, który mi zespoilowałeś, ale nie byłem zaskoczony. Pamiętasz, pisałem ci miesiąc temu, gdzieś oglądałem po nocy, gdzieś po jakimś imprezie, taki nie do końca przytomny mecz Warriors. I nagle Jordan Poole w moich oczach uzyskał zupełnie nowy wyraz. Nagle zacząłem patrzeć, mówię, to jest Scottie Pippen? Porusza się tak kocio, tak miło dla oka, tylko ten wąs, nie? Ale tak,
on trochę uratował ten sezon. Początek był bardzo zły i potem to wejście do Bombla G League gdzieś tak uniosło tam jego grę.
Ale to pool.
Tak, ale trzeba o tym powiedzieć.
Tak, bo w tym meczu też wszedł, od razu był hot. To, co się dzieje w tych ostatnich meczach Warriors od momentu, kiedy oni zaczęli klikać, bo klikają bez Jamesa Wisemana, też nie jest jakieś zaskoczenie, bo gdy Wiseman grał, to grali lepiej bez Wisemana. Gdy klikają, zwłaszcza w tym ustawieniu, gdy Draymond Green gra na centrze, tym niskim ustawieniem, które strasznie pojechało Golden State Warriors wczoraj, ucieczki za plecami obrońców.
Memphis Grizzlies,
tak. To już widać w w ostatnim miesiącu, jak ludzie kryją Stephena Curry'ego w ilości 1,5 gracza na posiadanie. Ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem, jak ludzie biegają za jednym człowiekiem, dwóch ludzi biegnie za jednym człowiekiem po prostu. On nie ma nawet piłki, oni biegną za nim. Wcześniej to się działo, tak, zawsze to było, ale teraz to się dzieje już po prostu nagminnie, a w tym ostatnim meczu, teraz gdy Curry oddał ile? Najwięcej w karierze, 36 rzutów. No to była eksplozja tego.
Tam Brooks jednak pokazał na początku, że znaczy tą pierwszą kwartę wyłączyli go i się wydawało, że ten mecz po pierwsze zostanie zdominowany przez siłę i wzrost Memphis, że jednak z Valanciunasem sobie nie poradzą. Ten początek był taki, ale potem odjechali i właściwie nie...
No tam stracili te 16 punktów przewagi na koniec i Memphis prowadziły jeszcze 2 punktami po tych pick and rollach Moranta z Valanciunasem, które tam przez chwilę szły w czwartej kwarcie. No ale końcówka, te 3 rzuty za 3 Curry'ego, zwłaszcza ta jedna akcja Curry'ego, ta pierwsza trójka Stephena Curry'ego, ja sobie ją tutaj wyróżniłem, bo można na niej osobny post zrobić. Taka zagrywka grana tam u góry, gdzie obcinał się najpierw jeden gracz, potem Curry się obcinał na tej samej zasłonie, musiał nastąpić switch, Memphis nie ogarnęło tego, oni pierwszy raz grali w tym sezonie przeciwko Curry'emu i to było widać. Nie ogarnęli tego i nagle Curry zostaje z tego niby prostego seta, ale bardzo trudnej zagrywki zostaje sam i rzuca za 3 na wprost kosza, nikt go nie kryje. Oni już na końcu byli zmęczeni bieganiem za Curry'em. Ta ostatnia akcja, gdzie Jaren Jackson Jr. go po prostu stracił już tam na 2 minuty przed końcem przy tej trójce, już był, oddychał rękawami. Ten człowiek biegał niesamowicie, cały sezon biegał i w zasadzie zrobił to, o co krytycy byli, którzy wątpili w to, czy Curry jest w stanie sam pociągnąć zespół. Byli tacy krytycy.
No, ja się zaliczałem. Ja się nie uchylam od tego. Ja jestem, szczerze mówiąc, jestem zszokowany, że on był w stanie zrobić to, co robił James Harden przez wiele sezonów. Ale, żeby oddać pewną sprawiedliwość, myślę, że to wszystko by się jednak nie udało, gdyby nie okazało się, że Andrew Wiggins jest całkiem niezły.
Rzucał. Nie? Andrew Wiggins rzutowo, tak.
Andrew Wiggins miał bardzo dobry sezon, więc myślę, że włodarze Golden State Warriors bardzo się cieszą. Zacierają trochę rączki, bo być może wartość transferowa Wigginsa nigdy nie była tak duża, jak w momencie, kiedy był pierwszym pikiem draftu. I być może jest to jakaś, wiesz, ktoś się skusi, żeby Wigginsa, Wisemana i pik Minnesota.
No bo czy to na końcu nie jest ten sezon Stephena Curry'ego? Czy to nie jest też takie jakieś fuck you w kierunku managementu? W tym sensie, że dobra, wybierajcie ludzi w drafcie, wybierajcie dalej 19-latków w drafcie, panowie. Ja jestem na szczycie swojej gry, potrzebuję ludzi, którzy będą teraz mogli ze mną grać.
Nie, ale to chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę. To znaczy, nie wiesz już. Lejko myślę, że wie, co ma robić. Znaczy ten czas jest ograniczony i wszyscy go rozumieją, że szkoda czasu na wychowywanie Wisemana czy każdego innego, nie wiem, Greena, Kumingi, czy kto tam wpadnie w tym, z tym numerem Minnesoty, że tutaj musi być jakiś ruch. Nie wiem, czy to jest Bradley Beal, ale jak... Ja się spodziewam jakiegoś takiego dużego blockbustera w Golden State Warriors. No nie da się inaczej wrócić na szczyt. Jeżeli oni chcą wrócić na szczyt, a wydaje mi się, że to jest jednak nadal celem Golden State Warriors.
Chcą.
Muszą nawet.
Powinni. Mają na rękach top ten gracze. LeBron wrócił w sobotę. Ja oglądałem ten mecz. Wyglądał bardzo dobrze LeBron. Wczoraj, ostatniej nocy tylko, w tym meczu, który grali z Pelicans, ponoć sobie lekko tę kostkę gdzieś tam podkręcił.
No.
Czyli to dograł mecz do końca, grał bardzo dobrze, rzucił 25 punktów, 27 minut.
Ale jedna zbiórka tylko.
Ale to nie jest jeszcze, to jest cały czas to. Ta sytuacja, gdzie jednak ten długi sezon i fakt grania, tylko ile on miał przerwy, ile tak naprawdę przerwy miał LeBron James między sezonami. No i nie starcza mu czasu, żeby wykurować się na playoffy. Lakers będą grali przeciwko Warriors trzeci mecz dopiero, tą piątką, podczas gdy Warriors klikają. I to nie jest oczywiście, jak zauważyłeś w poprzednim odcinku, że te mecze, ten mecz play-in 7-8 to nie jest mecz kończący, tak samo jak nie wiem, ten mecz 8-9 wczoraj o miejsce 8-9 też nie jest meczem kończącym, bo możemy jeszcze w piątek zobaczyć rewanż.
Tak, tak może być.
Ale powiem ci, że z takiego punktu widzenia, tak jak zacząłeś to mówić, że wiesz, że te mecze, że to, że nużący sezon regularny, jednak dzisiaj, wiesz, wstałem z takim, wiesz, lekką żwawością, żeby, wiesz, zacząć od rana, od czwartej rano oglądać ten mecz Warriors z Memphis. To jednak ten, to, że ten turniej play-in, bo wiesz, w tej chwili już powinniśmy o play-offach mówić, o tym, kto gra z kim, mówić swoje typy, a jednak ja czuję, że jesteśmy cały czas jeszcze nie w play-offach, jesteśmy w turnieju play-in, tu mamy dodatkowe emocje i to czuję.
Ale to co, znaczy podobać się w ogóle ta idea play-in, jako wiesz, rozciągnięcia liczby zespołów, które potencjalnie mogą grać w play-offach. Ten element losowości, że wiesz, możesz mieć zespół siódmy, który jest powyżej 50% i nagle wiesz, wychodzi zespół, który ma 35% i jest w play-offach.
Dopóki to się dzieje w konferencji zachodniej, to nie mam problemu. Bo zobacz, że w konferencji wschodniej to wszystko nie jest tak ekscytujące jednak. I gdybym miał teraz spędzać, wiesz, jakieś dwa miesiące ostatnie na przewlekłym oglądaniu Indiany Pacers czy Waszyngtonu nawet, to jednak inaczej bym do tego podchodził, ale w konferencji zachodniej wychodzi to znakomicie.
Dobrze, twój typ na Lakers.
Trzy mecze grali w tym sezonie. W każdym z tych meczów Lakersi prowadzili 20 punktami z Warriors. Przegrali ten pierwszy dawno, dawno temu, chyba w grudniu. Pamiętasz, jak Warriors wracali na końcu? Był taki comeback. My oglądaliśmy ten mecz, mam tu notatki, mógłbym sprawdzić. W każdym razie w tych dwóch kolejnych wygranych Lakers nie grał nawet Anthony Davis. Tylko że Warriors klikają, grają swoją najlepszą koszykówkę w tym sezonie, a Lakers nie.
Kerry gra najlepszą koszykówkę, to cała reszta...
Ja chcę docenić całą resztę, bo cała reszta się nauczyła z nim. Nie oceniam klasy graczy, tylko to, że nauczyli się grać z Kerrym. To widać, jak piłka, wiesz, śmiga, hula i rozumieją już. No na pewno nie można powiedzieć, że grali lepiej wcześniej. Chyba, że zgubiłem jakiś moment.
No, być może rzeczywiście w tym sensie widzimy najlepszych Warriors w tym sezonie.
Ten skład a Lakers? No nie. No więc może być ciekawie. Powinno być ciekawie. Ty masz ty?
I gramy w Golden State. Nie jest daleko oczywiście.
A nie gramy w Staples Center?
A nie w Staples, czemu?
No Lakers na siódmym miejscu skończyli.
Nie, to gramy w Staples. No to gorzej dla Golden State Warriors. Nie, ja myślę, że Lakers przewiozą.
Dlaczego?
No bo gra tam najlepszy gracz na świecie.
Na pewno?
Tak.
Na pewno?
Tak.
Na pewno?
No tak!
Teraz, na dzisiaj?
No tak!
A teraz, na ten weekend?
Nie, ale to się nie zmienia. Nie, dla mnie to jest, wiesz... Zatem przypominam ci, że Kerry historycznie raczej stara się w tego typu spotkania. No. Czy on miał jakiś dobry finał?
A czym się to spotkanie 7-8 różni od 8-9, w którym się nie spalił? No, przecież i tak porażka nie wyrzuca go jeszcze z rozgrywek.
Nie wyrzuca go, ale wiesz co, ja mi się wydaje, że jak grasz przeciwko Jamesowi, to...
Rozumiem, jest duże zaufanie do króla. Wiem, jest zaufanie w to. Nie. Jednak jesteśmy w sytuacji, w której król nie jest zdrowy przed playoffami. Nie przypominam sobie takiej historii, gdzie LeBron James zaczynał playoffy na podkręconej kostce, na czymś. Pamiętam, miał kłopoty kiedyś z plecami, ale nie przed playoffami. Na playoffy zawsze był, wiesz, fresh nówka. Zobaczymy, wiesz co, tu jest taki duży crossmatch ogólnie w tym matchupie i to Anthony Davis. I to można jeszcze wrócić się do tych czasów, jak Warriors grali z Pelicans i wygrali 4-0, ale co Anthony Davis wtedy robił z Draymondem Greenem, gdy Warriors grali nisko.
Właśnie, tutaj nie ma specjalnie odpowiedzi. No też można oczywiście powiedzieć, że Anthony Davis też jest, powiedziałbym, w takim roztrenowaniu trochę. No, gra taki catch-up, no, w sensie będzie się starał dogonić to wszystko, co go ominęło w ostatnich, ile, półtora miesiąca nie grał? Więc on też nie jest w najwyższej formie, ale ja nie widzę specjalnie gracza, który mógłby, wiesz... Oni są za duzi dla nich.
Tak, są duzi. I te rzeczy, które Warriors mieli, oni rzucili chyba minimum 10 punktów rzucili w tym meczu z tych sytuacji. Ja to nazywam też asystami Curry'ego, dzisiaj pisałem o tym. On zalicza 7 asyst na mecz, tak? Curry tylko, ale on zalicza tak. też asysty wtedy, gdy wybiega z dwoma obrońcami po zasłonie.
I ktoś podaje.
I ten jeden, ten gość, który stawia mu zasłonę, jak on wybiega bez piłki, ścina do kosza i ktoś podaje właśnie do Raymond Green czy Juan Toscano Anderson, który też umie rzucać takie podania. Ktoś podaje z góry do tego ścinającego gracza, który sam kończy layup albo jest w jakiejś dobrej sytuacji, w przewadze szybkiej. To też jest asysta Curry'ego i on nawet piłki nie dotyka. To jest to gravity całe, między innymi. Lakers są więksi tutaj, więc w tych pasach podań, gdzie te rzeczy będą iść tutaj, to po pierwsze mają zasięg ramion, a dwa będą lepiej kontestować te rzeczy, powinni lepiej kontestować te rzeczy przy obręczy, więc skuteczność przy obręczy Warriors może nie być tak dobra.
Masz Drummonda, Jamesa i Davisa, no znajdź trzy odpowiedzi na to. No, sam Looney z Greenem nie ogarnął tego wszystkiego.
Ale z drugiej strony Lakers muszą uważać, bo to dzisiaj Memphis grało tylko bez Graysona Allena, ale oni najlepiej grali, gdy grał Grayson Allen w tym sezonie, gdy to jakieś 16 punktów rzucił, jakieś 4-5 trójek trafił. Potrafili ile? 6 trójek w meczu. Lakers muszą uważać, żeby nie grać za 2 punkty przeciwko Warriors, bo Memphis grało za 2, Warriors gra za 3.
To prawda.
No i jak grali ten mecz, ten mecz sobotni, gdy grali ten pierwszy, z kim oni grali? No tam, tylko z Indianą. Jakar Sampson, Osie, Brissett, wielki. Tam był duży tłok. LeBron, Andre Drummond i Anthony Davis. Duży tłok był, więc też muszą uważać, żeby nie grać za 2 punkty.
Nie, prawda jest taka, że nie mogą dopuścić do tego, żeby Curry się odpalił, a reszta już się sama zrobi.
KCP będzie krył go. Muszą switchować, muszą wychodzić. Wszyscy muszą go pilnować. No to jest... Nie widzieliśmy czegoś takiego. Jest tak dobry bez piłki po prostu. No. Dobra, mamy... Możemy przejść do par, który mamy tutaj?
Tak, śmiało.
Dobrze, no to mamy śmiało, przechodzimy do par. Play-in wschodu jest atrakcyjny bardzo. Milwaukee gra z Miami. 3-6.
To jest szlagier.
To jest, moim zdaniem to jest przedwczesny finał. Prawdopodobnie przedwczesny finał wschodu. I to się zaczęło już w sobotę. Ten matchup się zaczął już w sobotę, gdy Heat posadzili Jimmy'ego Butlera. Mhm. W ten sposób pokazali, że możemy z wami grać w pierwszej rundzie playoffów. Nie wiem, chcemy z wami grać w pierwszej rundzie playoffów?
To takie było dosyć, powiedziałbym, kozackie zagranie.
Pat Riley. Tak w sumie pomyślałem sobie, naprawdę? Aż tak? W sensie nie będziemy walczyć za wszelką cenę, żeby z wami wygrać, bo możemy, zgadzamy się przegrać i zagrać z wami.
Zwłaszcza, że ten mecz był trochę takim blowoutem. Ja myślałem, że tam, wiesz, rzeczywiście Heat posadzili wszystkich, a potem patrzę, no właśnie tylko Butlera brakowało, więc...
Nie mogli się Heat dostać do pola 3 sekund w tym meczu bez Butlera. Nie istnieli zupełnie. Tam było chyba 28-8 pod koniec drugiej połowy, pierwszej połowy w punktach w paint. Tylko 8 punktów mieli. No.
To tak dosyć kozacka decyzja, no taka bezkompromisowa. No tak, nie wiem, czy to się nie odbije jakąś szkawką i... Wiesz.
Znaczy, bo co, alternatywnie mogliby się starać o zwycięstwo i chyba nawet jakby wygrali, to i tak zajęliby 6. miejsce, nie? I tak Atlanta i Nowy Jork i Atlanta wygrywając wszystko do końca byliby przed nimi.
No tak.
A więc niby...
To nie miało znaczenia.
Tak wyszło, ale w tamtym momencie inaczej to wyglądało. I Bucks tak to potraktowali, co najlepsze. Tam chyba Giannis Antetokounmpo już w 4. minucie po jakimś wrzutce, bo mieli przewagę wzrostu w tym meczu. Giannis Antetokounmpo już w 3. czy 4. minucie zaczął, wiesz, napinać mięśnie swoje, ale tak bardzo agresywnie, tak jakby chciał coś pokazać.
No wiesz,
agresywnie od pierwszych minut, tak jakby, wiesz, to była taka czerwona płachta na byka. To, że aha, tak, to jest matchup, to jest super matchup. Bucks, Heat, rewanż za poprzednie. To była pierwsza runda czy druga runda playoffów?
Druga. Bo tam było 4-0 z Orlando. Nie, 4-1. Ale ja powiem tak, no wiesz, z punktu widzenia Giannisa, no to on już sobie nie może pozwolić na porażkę numer 3. Tak mi się wydaje. To on jest rzeczywiście, jeżeli jest, tak jak mówisz, ta taka, nie wiem, mamba w nim, czy tam takich ten gen rywalizacji, czy trochę odrzucenie z siebie tej łatki takiego przegrywa playoffowego, no to jest chyba ta górka, którą musi przeskoczyć, żeby się coś wydarzyło.
To nie byle jaka górka jest też dla niego.
Nie jest.
To nie jest.
Bama de Bayo to nie jest miły człowiek. No. Nie, to absolutnie najciekawsza para tej kierunku.
Atlanta.
Mówię, będziemy na pewno z ogromną atencją i uwagą oglądać i tę serię. A ty masz jaki typ tutaj? Janisek, czy jednak maszyna zniszczenia Pata Rileya? Bo to jest tak, jeżeli odpadną, tak, Budenholzer od razu wylatuje, tak? Będą pierwsze artykuły na ESPN-ie, czy jednak nie zażąda wymiany, że marnuje swoje najlepsze lata, że zespół, którymi został otoczony, znowu nie spełnili oczekiwań, może Brook Lopez, może to, może tamto. I się znowu zrobi taki, wiesz, wokół Milwaukee się zrobi taki szumek, no, który pewnie... Problem z Milwaukee polega na tym, że oni w gruncie rzeczy nie za wiele mogą zrobić. No.
Ale właśnie to, co zrobili przed tym sezonem, czyli dodanie Drew Holiday'a do tego składu, nagle jawi mi się jako pierwsza rzecz, o której myślę w tym matchupie, bo powiedziałem, że w tym meczu Milwaukee-Miami bez Butlera Miami nie było w stanie dostawać się do kosza, bo Bam Adebayo nie miał przewagi wzrostu przeciwko komukolwiek, przeciwko komu grał, bo krył go Lopez, krył go Antetokounmpo. Bogdan Dragić w tych pick and rollach dostawał się tylko do floaterów i oni go ciaśniej kryli też w tych pick and rollach. To jest drugi problem. Kto poza tym jest tam w stanie dostawać się do obręczy? Nikt. Hero i Duncan Robinson rzucają z daleka. Kendrick Nunn rzucił 30 punktów z daleka. Jimmy Butler potrafi wejść na post-up czy twardo dwutaktem wejść. I tu się pojawia Drew Holiday, którego nie mieli wcześniej. Drew Holiday jako obrońca, fizyczny gracz na Jimmy'ego Butlera. I to jest tutaj ta różnica w matchupie z poprzednim sezonem. Przy czym Miami ma tyle zagrożeń innych, że Drew Holiday może i pewnie nie spędzi całej serii na Jimmy Butlerze. Bo może się odpalić Tyler Hero, który jest znowu X-faktorem. Może rok temu nie zaczynał jako X-faktor, ale stał się nim. Bo to jest po prostu zbyt dobrym zawodnikiem, żeby z ławki wchodzić.
No, Duncan Robinson jakby też ma lepszy moment.
Goran Dragić jest w miarę zdrowy.
W miarę.
Znaczy, wiesz, dwa zespoły może nie klikają, ale są w optymalnej dyspozycji. I dwa zespoły są zdrowe. To też jest rzecz dosyć wyjątkowa, jak się spojrzysz na matchupy mimo wszystko. Że mamy dwa zespoły, które są zdrowe. Nikt nie jest kontuzjowany, popraw mnie, nikt nie jest z podstawowej rotacji. Kontuzjowany. Wszyscy są, gdzieś mają jakieś urazy. Zobaczymy.
No nie wiem, ja chyba chciałbym, żeby wygrał Giannis, ale stawiam na Miami.
Atlanta, nowy New York Knicks, Atlanta. Prawie Atlanta na czwartym miejscu. Ajajaj.
Jak malutko zabrać.
A szkoda, bo ja ci życzyłem tego, bo tak bym ci mógł wtedy powiedzieć, widzisz? Dwiema nogami wszedłeś i patrz. Potem się wycofywałeś, a mówię, a patrz, jak warto. I Knicks wyprzedzają Atlantę i taki sam bilans. Jeszcze. Stephen Curry w tych głupich plebiscytach sezonu regularnego jest moim MVP, przynajmniej MVP z punktu widzenia mojego porannego pisania, gdzie po prostu wstaje, wiesz, inaczej się ogląda te mecze jednak Curry'ego niż mecze Jokicia. Curry jest bardziej elektryzujący, a to ważne rano, jak się ogląda w lutym mecz o godzinie 5 rano, jest minus 15 na dworzu, kto jest bardziej elektryzujący, tak nie wiem, Tom Thibodeau jest coach of the year. Chociaż powiem szczerze, że nie widziałem tak dużo Knicks w tym sezonie, paradoksalnie, ale no wynikowo, patrząc na to, co się stało, czy ktoś typował Knicks na czwartym miejscu?
Nikt. Ale teraz tak, wiesz co, ja tak popatrzę. To jest jakby największy sukces Toma Thibodeau, w który ja szczerze mówiąc nie wierzyłem.
Nikt nie wierzył. Prawie nikt nie wierzył.
Bo wszyscy z tych graczy, którzy tam są, czy wszyscy, znaczy większość graczy, którzy są, zrobiła jednak gigantyczny progres. I zaczynając od Juliusa Randla, który który może być nawet Most Improved Player of the Year. I ta nagroda moim zdaniem mu się jak najbardziej należy. Poprzez takich graczy jak Burks, jak Bullock, jak Nerens Noel, który w ogóle moim zdaniem uratował karierę tym sezonem.
Drugi w blokach.
Że jest fenomenalnym obrońcą, fenomenalnym, że jest przez ponadprzeciętnym...
Gdy nie gra z Jokicia.
No dobrze.
Gdy
no,
nie ale kryje Nikoli Jokicia.
No wiem, no ale no, Nikola Jokic jest problemem dla wielu innych graczy. Masz w sumie chyba styl tego draftu, czyli tego masz Quickleya. Masz...
Derricka Rose'a, który tak naprawdę zmienił ten sezon im... zmienił sezon na początku.
Moim zdaniem on jest powinien być szóstym graczem.
O Jezu, Jordan Clarkson przecież jest szóstym graczem.
Nie.
Derrick Rose, co ty lecisz teraz na popularności. Derrick Rose. Zobacz, że Rose opuścił, ile meczów opuścił. Zwróć uwagę na to, ile punktów rzucał Jordan Clarkson w tym sezonie. Na jakich skutecznościach to robił. No to lepszy sezon był chyba. No,
no nie, ale to też byłaby dobra historia, no, że wiesz.
Zobacz, ile meczów miał na 30 punktów, na 40 punktów. No Derrick Rose no, nie grał. No, aż tak dobrze nie grał. No, grał świetnie, będzie pewnie drugi, trzeci, ale no...
Ale będzie drugi, trzeci. Nie, no bo to też było, nie wiem, czy było kiedykolwiek w historii takie zdarzenie, że ktoś był MVP, potem był najlepszym szóstym. To nie było czegoś takiego. No,
to będzie bardzo ładnie wyglądać, gdy będą go chcieli chcieć go do Galerii Sław. Teraz już wszyscy tam idą, więc...
O tym za chwilę pogadałem.
Prawda? Ale wiesz co? Przepraszam. A mi się tak wydaje, popraw mnie. Tylko mówię to z takiej, przyznam się, nie jakiejś pozycji kogoś, kto śledził bardzo dokładnie to, co się wydarzało w Knicks. Ja miałem tego pecha, zawsze ich widziałem, jak oni przegrywali jakieś mecze. Tak, ale to też trochę dlatego, że widziałem go w ich meczach z bardzo dobrymi drużynami. I oni tam z tymi bardzo dobrymi drużynami chyba nie aż tak dobrze grali. W każdym razie, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że gdyby tam był inny trener niż ktoś, kto tak bardzo jest nastawiony na szczegóły, tak bardzo jest nastawiony na defensywę, na pilnowanie tego wszystkiego, to nie mówilibyśmy o Randlu, bo wiesz, on te swoje by robił, ale w przegranych meczach często. Nie mówilibyśmy o Barecie, Noelu. Znaczy szacunek dla graczy, ale mam wrażenie, że Tom Thibodeau jest MVP, Knicks. Tak z dystansu patrząc na to. A gracze sami się starali bardzo. No chciałem tipsa docenić. Chyba warto go docenić. Alec Burks grał lepiej, nie?
Nie, Alec Burks grał super. No zobacz, RJ Barrett nagle z takiego gracza, który wiesz, trochę...
Tak, wygląda na bardzo solidnego trzeciego najlepszego gracza w teamie.
I ma tylko 20 lat.
Na drugą rundę playoffów, no.
Wiesz, oni w pewnym momencie z takiego zespołu, który źle rzucał za trzy, stali się zespołem, który zaczął dobrze rzucać za trzy. Mm-hmm. I Randle, i Bullock, i nawet ten RJ Barrett, no mieli swoje życiówki, jeżeli chodzi o rzut za trzy, więc...
To jest najdudniejszy matchup pierwszej rundy playoffów. New York Atlanta. No.
Najnudniejszy, no.
Nie jest ekscytujący. Najciekawszymi graczami są, znaczy jest tu dużo takich, wiesz, takich małych nitty gritty i matchupy, ale na końcu najlepszymi graczami są tu Julius Randle i Trae Young. To nie jest dużo. Ale to też taki klasyczny dosyć matchup na wschodzie. Zawsze był taki gdzieś matchup, gdzieś taki właśnie 4-5 jakiś z kimś.
Któryś z tych zespołów będzie w drugiej rundzie, to jest jakby, wiesz...
Z Filadelfią. Będzie grał.
Będzie grał z Filadelfią, więc zobaczymy, co Filadelfia będzie grała.
Tak, bo Filadelfia też nie gra najlepiej teraz, więc zobaczymy, co zrobi w pierwszej rundzie i z kim zagra, tak? Bo no to jeszcze się okaże.
Chciałbym, żeby zagrała z Bostonem.
Czy masz jakiś typ tutaj? New York Atlanta?
Wiesz co, ja myślę, że tutaj mogą być, to może być 7 meczy. Bo Atlanta jest na szczęście wreszcie zdrowa. Nie wiem, Cam Reddish chyba tylko nie wróci z tej
dobrze, grupy. I dobrze dla nich.
Fenomenalny mecz dzisiaj Onyeki Okongwu.
Zebrał 15 piłek, no. W ataku 21 punktów.
Więc nie, ja stawiam, ja nie, ja stawiam na Atlantę. Ale to może być bardzo blisko, może być, to może być
Knicks są w playoffach i nie postawiłeś na Knicks. Dobrze, jesteś prawdziwy.
Ale to mówię, to może tam, to nie wygląda może na jakąś super atrakcyjną serię, ale to może być niezła, niezły ten.
To będzie niezły... o 19 w sobotę? To taka, o Toronto grało takie serie. To tak. Będzie o 19 w sobotę? Coś takiego? No, się wcześniej zacznie. No, to ten mecz może być. Powinni dać, żeby pokazać. O, patrzcie. To jest DeAndre Hunter. On wraca po kontuzji. On był drugim najlepszym graczem Atlanty w pierwszej połowie sezonu. Zanim Bogdan Bogdanović zaczął grać świetnie i Clint Capela. No, zobaczymy. Mamy teraz na miejscach... Bo tutaj się działy rzeczy przez ostatnie 3 dni od piątku. To były takie, nie wiem, czy to można, czy to było tak bardzo usilnie robione przez Clippers i Denver Nuggets, żeby uniknąć Lakers. Nie jestem taki pewien tego. Bardziej myślę, że Denver ostatniej nocy, dając swoim starterom grać nie więcej niż 17 minut, ale też przegrali tą pierwszą kwartę. 22-43 z Portland. Oni już byli poza meczem szybko. Bardziej myślę, że to Denver mogło ewentualnie zależeć, żeby nie zagrać z Lakers w pierwszej rundzie playoffów. Niż,
no, pomni doświadczeń z zeszłego sezonu, to też bym chyba chciał tego uniknąć.
Niż Clippers, którzy wygrywali z Lakers, są najlepiej grają z Lakers wszystkich w lidze, wygrali 2 ostatnie mecze. Nie wiem, czy tam wszyscy grali, ale wygrali. I, ale to wiesz, Clippers to jest inna historia. Oni tam mają tą historię, gdzie w której Rondo, Kawhi, George i Ibaka nie zagrali jeszcze ani jednej minuty razem. Oni raczej chyba mają grać w 4 na końcu dla Clippers, tak myślę. W finałach czy tam czegokolwiek, w 7 meczu pierwszej rundy playoffów. Clippers grają z Dallas w matchupie 4-5, dobrze mówię. Właśnie przeglądałem przed rozpoczęciem przez te 3 minuty, które miałem, przeglądałem notatki i był taki mecz Clippers z Dallas. Szukałem jakiegoś ostatniego meczu Clippers z Dallas.
Ja mam w oczach ten mecz, wiesz, Luki Doncicza z Bombla. No.
Na z playoffów, tak. Tamten. Był jeszcze mecz na początku sezonu, gdzie Dallas wygrało, pamiętasz, 50 punktami z Clippersami.
Tak, to wreszcie.
Tak, i potem był rewanż, to było dwa miesiące temu, coś takiego, gdzie Clippers wygrali 10, zatrzymując Dallas poniżej 100 punktów i tak sobie sprawdzałem, co wtedy robili, żeby wygrać ten mecz. No ciekawe, bo to wiesz, mimo tego, jak pozytywnie rażą Rondo, tak też to, nie wiem, tu po tej stronie było to do przewidzenia, dopóki zdrowy Rondo jest, jak wpłynął na Clippersów, to jednak na końcu, nawet w tych meczach, w których dobrze grał, on tu gdzieś tam z DeMarcusem Cousinsem w ostatnich tygodniach były takie mecze, gdzie oni ciągnęli Clippersów, to jednak na końcu to się sprowadza do Paula George'a i Kawhi'a Leonarda i co oni tak naprawdę mają w głowie, czy chcą to wygrać, jak są twardzi mentalnie, czy są twardzi mentalnie. Z Kawhi'a zrobiliśmy taki komputer kiedyś, że wiesz, że dla niego to nie jest istotne, ja nigdy nie byłem tego pewien, że on jest taki, wiesz, on jest taki niepodatny na presję. Widzieliśmy z Denver, co się stało, więc... To jest nadal wątpliwość.
Moim zdaniem on jest bliżej DeRozana niż tam się wydaje.
To jest tam nadal wątpliwość. No. Dallas, jak patrzę na Dallas w tych ostatnich meczach, chyba Luka Doncic miał więcej werwy na początku sezonu niż na końcu, ale też miałem wrażenie, że on też się chyba troszeczkę też tak samo szczędzał w tych meczach, więc trudno powiedzieć. Jak będzie wyglądał Porzingis, który jest kluczowy w tym meczapie, w sensie, żeby grał.
Prawda jest taka, że oni lepiej grają bez Porzingisa, niestety.
Ale to nie wiem, czy w tym meczapie akurat są w stanie sobie poradzić bez Porzingisa i wygrać.
Pewnie nie.
Więc zobaczymy.
Natomiast to będzie pewnie Morris będzie pewnie niszczył Porzingisa.
Ibaka będzie ważny. W ogóle Serge Ibaka nie grał przez ostatnie 2 miesiące. Wrócił, teraz grał w 2 ostatnich meczach. Wyglądał nieźle fizycznie. I w tym pierwszym wyglądał nieźle. Czy on ostatniej nocy nie dostał wolnego? Nie jestem pewien, ale w tym pierwszym widziałem go, rzucił 15 punktów w piątek, wyglądał nieźle. Ibaka też był ważnym graczem przed tym sezonem dla Clippers. Nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, bo był kontuzjowany, gdy Rondo zaczął grać. On był ważnym graczem na Clippers z dwóch powodów. pierwszy powód to był Nikola Jokić, a drugi powód to był Anthony Davis. Bo nie mogli sobie ani z jednym, ani z drugim poradzić. Z Lakersami, gdy schodzili grać niżej. Tu jest Porzingis. Ibaka też nie grał w tym meczu ostatnim, gdy Porzingis grał. Oni zmieniali krycie w pick-and-rollach Doncic Porzingis. W sensie w pick-and-rollach, przepraszam, pick-and-rollach granych przez kogokolwiek innego niż Doncic z Porzingisem. Cały czas. Więc Porzingis będzie miał tutaj okazję, tak jak miewał okazję często, gdy zmieniali krycie w ogóle, będzie miał okazję grać tyłem do kosza na niższych graczach. I myślę, że bez rytmu Porzingis po dwóch meczach, które zagrał dopiero, no to myślę, że jest odpowiedź, kto jest faworytem tej serii, powinien ją wygrać, ale to mówię, na końcu to są głowy Kawhi'a i Paula George'a, a ja nie mam pewności w żadną z nich.
Oczywiście chciałbym, żeby wygrało Dallas, ale jestem realistą, że to będzie krótka seria, wydaje mi się. 4-1, 4-2, nie więcej. No chyba, że wiesz, no, że nie wiem, no, że
stopa Kawhi'a Leonarda zacznie się, nie wiem, odzywać, że sobie coś podkręci, że zrobi. Nagle Paul George zostanie sam z tą drużyną i Rajon Rondo będzie mu ją zabierał, DeMarcus Cousins będzie mu ją zabierał, Paul George nie będzie, nie wiem, zobaczymy. Clippers to można, wiesz, kasandryczne wizje snuć z łatwością.
Może, wiesz, może Hardaway Junior się jakoś odpali, może Finney Smith, no nie wiem, no musiałoby się, masz rację, musiałby być jakiś element kontuzji po stronie Clippers, czy niepełnej sprawności któregoś z tych trzech kluczowych graczy, czyli Leonard Ibaka i Paul George. I coś fenomenalnego, wiesz, ktoś się odpalił w tym Dallas. Wydaje mi się, że w takim normalnym kursie dzieła Clippers powinni łatwo wygrać tę serię. Doncic nie jest rzeczywiście tak świeży, tak elektryzujący, jak był jeszcze miesiąc temu. No. Patrzysz na jego, na jego takie wyniki, bym powiedział, czysto...
Statystyczne, tak. On
statystyczne, to nie robią jakiegoś, wiesz, gigantycznego wrażenia. Ja się też tak...
No, tylko jedno triple-double przez ostatnie dwa miesiące.
No właśnie.
No to trochę zbiórek, trochę asyst więcej. No nie wiem, wiesz, oni go jechali. To
mam wrażenie, tak dobrze rzucać za trzy w tym ostatnim miesiącu.
Zajeżdżali go trochę w pierwszej połowie. Tam jak wszyscy pamiętasz, byli rozbici tym COVID-em. No, oni byli rozbici COVID-em na początku. Dużo graczy nie grało. DFS nie grał, Josh Richardson nie grał jeszcze Tim Hardaway Jr., chyba Jalen Brunson nie grał i wszystko było w rękach Doncicia. Dobra.
To prawda, no. To prawda, ale wiesz, no oni też trochę walczyli o życie w pewnym momencie. Był moment przecież, kiedy oni byli poza playoffami.
Tak. Dobrze, mamy...
czwartą parę.
To przed chwilą, co powiedziałeś, tak mi się skojarzyło z Damianem Lillardem, który rok temu ciągnął Portland do playoffów w Orlando, rzucał po 50-60 punktów, był TJ-em Warrenem dla gardów w Orlando, ale nie musiał Damian Lillard tego robić w tym sezonie i nie robił tego na końcu tego sezonu. On miał takie mecze, gdzie rzucał...
Chyba nasz typ był taki, że on będzie MVP tego sezonu.
Damian Lillard?
Tak.
Jeszcze
raz? Ma jakby, wiesz, że ma największe predyspozycje do tego, żeby być w grze o MVP.
I ja myślę, że on wziął lekcję z tego, co znaczy wziął lekcję. W zeszłym sezonie to musiał trochę, bo wszyscy byli niezdrowi. Ale
też nie było dobrze przecież.
Ale na końcu tego sezonu nie musiał, bo nagle wszyscy byli zdrowi. No,
tak,
w
prawda.
Portland w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. Nurkić, McCollum, no Zach Collins nie gra, ale to
ale
nie wiem, kiedy wróci. Ale z tego składu, który był dostępny przez długi czas, wszyscy byli zdrowi. Ja miał, widziałem dużo tych meczów w Portland, bo grali w pełnym składzie i miał takie mecze w każdym z nich, gdzie na chwilę, na 2-3 minuty się podkręcał i potem wyłączał kuchenkę. I wiesz co, tak patrzyłem na Damiana Lillarda, oszczędzającego się przed playoffami. I jak patrzę na tą serię Denver-Portland, wygrali ostatniej nocy Portland wysoko. Denver nie ma gardów, Portland nie ma przewagę na gardach, Nurkić, Jokić. Ja myślę, że to jest potencjał niespodzianki, ta seria. Chyba taka dosyć popularna będzie.
Ja nie wiem, czy to niespodzianka, bo moim zdaniem Portland zdecydowanie tę serię wygra. Tutaj chyba nie może być mowy o niespodziance. No jednak zobacz, no bez
Mary. W tym sensie, że Denver jest rozstawione z trójką, a Portland z szóstką. Tylko w tym takim sensie. Niespodzianki, który z match-upów niższych wygra.
Nie, no to oczywiście będzie, to też jest, powiedziałbym, do pewnego stopnia elektryzująca, chyba druga najciekawsza seria póki co. No bo to jest po pierwsze ten pojedynek trochę, wiesz, taki historyczny Nurkicza z Jokiczem.
Ja powiem trzecia, jednak mam Clippers Mavericks. Wyżej?
Wyżej?
No tak.
No ja nie wiem, czy nie mam tego na drugim miejscu, bo no bo tutaj jest ten potencjał. Oni chyba nie przepadali za sobą specjalnie. Jeden, że tak powiem, wyleciał z powodu tego, że drugi był, okazał się zbyt dobry. Więc to jest ta. Jest ten Damian Lillard, który, wiesz, ciągle potrzebuje, że tak powiem, pokazać, że on jest taką samą gwiazdą jak Curry, LeBron czy Anthony Davis. I ciągle nie ma tego, powiedziałbym, respektu. Ligi, graczy. Po trzecie, Stoc gra o stołek. Jeżeli odpadnie, to wylatuje. I to jest chyba...
Ma szansę
nieuniknione. Więc tam jest dużo takiego, wiesz, takiej chęci i możliwości jakby udowodnienia. I myślę, że to potem, które co prawda, wiesz, defensywnie nie ma graczy defensywnych tak naprawdę. Może ten Nurkicz, który trochę jest nie w formie ciągle, mam wrażenie, nie wrócił do tego czasu sprzed kontuzji, ale to już prawie 2 lata trwa.
Był świetny chyba.
W Bąblu był
świetny. Aż się kontuzjował na początku, tak? Serii? No. Wtedy było coś takiego?
Tak. I nie dograł w każdym bądź razie tego. I wiesz, a z drugiej strony Denver, no to jest Jokic.
Porter Junior
i wsio.
Dużo ludzi starających się. No zobaczymy, wiesz, Nikola Jokic jest wielkim graczem, więc matchup jest niby na niego, ale to się tak zawsze wydaje z Nikolą Jokiciem, że jest matchup na niego. Zobaczymy.
Portland 4-2.
Dobra. W środę mamy... Dobra, to jeszcze będziemy chyba się przecież w środę słyszeć. 982 rok?
Nic się nie wydarzyło.
Nie ma żadnych,
powiedziałbym, wydarzeń, których moglibyśmy niestety rozmawiać, ale myślę, że może w środę porozmawiamy o swojej kochanej Zigrid.
O, super. Czekam na osobne podcasty, takie dodatkowe podcasty, 6-minutowe. Trondy ma palmą ekstra. Pozdro, Bartek. Poczekaj, chciałem, bo tak w piątek zrobiliśmy sobie z tego taki konkurs, a jako że te nazwiska miałem się na palcach, nie były może jakieś dziwne, ale chciałem wymienić kilka osiągnięć ostatniego dnia sezonu regularnego i wyróżnić kilku graczy. Javon Carter. Który jest drugim, w sumie shooting guardem rezerwowym, takim combo guardem Phoenix, 19 punktów, 10 zbiórek i 9 asyst, prawie otarł się o triple-double. Onyeka Okongwu swój najlepszy mecz grał w tym sezonie, 15 zbiórek, 21 punktów. Czy Dean Wade z Cleveland Cavaliers, jego marne 18 punktów, zasłużuje na wyróżnienie? Nie.
Tak.
Ale wiesz co, jeden gracz i my o nim nie powiedzieliśmy, on był To teraz tak wygląda, że to był tak dobry typ. Ale z Orlando Magic Cole Anthony rzucił 37 punktów. Ja myślę, że Magic mają coś w tym w Cole Anthony. To odważny, niczego się nie boi grać. Tylko mógłby chyba fryzurę zmienić. Oczywiście, że Tyrese Maxey rzucił 30 punktów w ostatnim meczu, co chyba mieliśmy. Sadiq Bey to już regularnie gra nieźle.
Louis King.
Louis King, niesamowicie. Wracam, to jest normalnie czasem. Wracamy w Detroit do czasów Motown. Louis King, Sadiq Bey. Jordan Nwora, on jest największą niespodzianką.
Jordan Nwora
z Milwaukee Bucks, on chyba jest na two-way kontrakcie, rzucił 34 punkty. W Clippers Daniel Oturu z ekipy Tutturu, z chóru Tutturu, Piccolo Colo del Antoniano, 13 punktów, 12 zbiórek. Wielki Moses Brown miał 24 punkty i 18 zbiórek, dominując jakby był to...
Okuszewski 29 punktów, 8 zbiórek.
To jest już normalne.
To już jest klasyk.
Dwa dobre mecze w Denver Markusa Howarda z rzędu, to jest ich point guard, rookie. Dwa dobre, teraz rzucił 23 punkty. Ja nie wiem, czy on nie będzie grał.
Facundo Campazzo,
brakuje graczy. Jakie tam są, czy tam Will Barton nie może jeszcze wrócić, nie wiadomo. I to wszystko w sumie z tych ludzi. Jeszcze tam byli ludzie.
Zabrakło takiej 40, no.
No zabrakło 40. Stephen Curry rzucił 46. Curry. No dobrze. To wszystko. Czy coś jeszcze?
Hall of Fame.
Hall of Famer.
I co? Hall of Fame, nie, Hall of Fame.
Hall of Fame, dobrze.
Hall of Fame, może jakaś taka krótkie. No ja nie ukrywam, że przesłuchałem te wszystkie najważniejsze przemowy. Bardzo rozczarowujący Kevin Garnett. Mhm. 7 minut podziękowania wszystkim, którzy się nawinęli w jego życiu. Ja to lubię, jak jestem, wiesz, w tej rozmowie, jak są jakieś takie anegdotyczne wydarzenia po tym, jak zostałem zrekrutowany, jak pierwszy raz wszedłem do szatni, jaką miałem, wiesz, śmieszną...
Czytam książkę taka... Kevina Garnetta i Kevina Garnetta nie stać na wypowiedzenie trzech zdań po sobie na ten sam temat. On jest chory. Ma papiery. Zapraszam do czytania książki Kevina Garnetta.
A co to jest za ten, co, Asperger, czy...
Nie mogę spoilować. Otwiera się o tym dosyć szybko, więc tym bardziej nie chcę spoilować.
Czyli narkotyki.
Narkotyki, grube dragi, no.
Tamika Cummings, dobrze mówię?
Tamika Catchings.
Catchings. Też problemy z uszami, też... To też takie wzruszające to zdanie, w którym ona mówi, że koszykówka ją wybrała. Chyba najlepsze zdanie tych wszystkich enrichmentów. Fantastyczny Tim Duncan. Luźny spokojny.
A Tim Duncan powiedział przed Hall of Fame, że tak jak mówiliśmy w piątek, że to jest najbardziej stresujący moment w jego życiu.
Mógłby coś z tymi włosami zrobić. No ale wiesz, jest ta cała historia tego huraganu.
Z Kevinem Garnettem się zamienić.
Tak.
KG powinien mieć takie to, nie?
Tak trochę powinno być chyba. I wiesz co, on jakby to zdanie o tym popie, wiesz, ten pop taki niesamowity, jak z Muzeum Figur Woskowych. Taki, wiesz, jak mu powieka nie drgnęła. Mm. Ten człowiek jest już gdzie indziej. Ale najlepsza chyba przemowa. A jeżeli chodzi o Vanessę, no to po pierwsze Vanessa chyba coś podjada.
Tak. Z renty ciągle podjada.
Z tego wdowiego grosza. I ten Michael stojący jak taki trochę ochroniarz Biedronce przy niej. Wiesz co, ale miałem wrażenie, że to taka trochę powtórka z pogrzebu była. No to jest ta sama mowa, którą ona powiedziała wtedy o tym, że tam baby i najlepszy tatuś i pasja i...
A na dole podaje numer konta.
Szczerze mówiąc, to było taki... Ja miałem wrażenie, jak ona by, wiesz, taka była zanurzona w takim roztworze, wiesz, formaliny albo botoksu i tylko tak otwierała usta i ona tak też to wszystko było takie totalnie beznamiętne, no takie na zimno, no.
Myślisz, że dbała o to, żeby nie pokazać więcej seksu?
Myślę, że tak. Mm. Aczkolwiek miała takie serduszko, miała bardzo, bardzo biżuteryjne, bardzo ładne. W sensie świecące się, no ładne to może przesada, ale tak. W każdym razie...
Z tego punktu widzenia ten występ był dobry Vanessy Bryant, że nie pokazała więcej seksu, co mogłoby troszeczkę wszystkim nam tutaj w głowie zamieszać.
No nie, ale ona miałaś wrażenie, że ona ruszała ustami i te dźwięki się po prostu wydobywały. Tam to ona jak taka lalka trochę, no, jak taki robot to wypowiedziała.
Czyli bardzo nie fajnie. Ja chcę ją docenić właśnie za to.
Za to.
Tak, przewrotnie, okay. Tak, no, że nie była jakąś, wiesz. Call me.
No dobrze.
Machała przy przyłku. Call me.
I dobra taka przemowa w starym stylu, ale też trochę za dużo tego thank you. Mhm. Bo u Rudiego Tomjanowicza wspomniał Carla Herrera za serię z New York Knicks. To było wspaniałe. Wtedy położyłem się i zacząłem płakać. No i taka historia, że on miał nad tym łóżkiem, tym paznokciem wydrapał, że on kocha koszykówkę. I patrzył codziennie na tą deszczułkę nad głową i że chciał grać w NBA i prawie się tutaj popłakał. Nie no,
niektórzy kochają tę koszykówkę.
Dobrze, że Rudy jest. Byłem zdziwiony, że KG był wprowadzony przez Isaiah Thomasa. Jakby nie wiem, jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma facetami.
Nie dotarłem jeszcze do tego momentu w książce, gdzie są jakieś peany na temat Isaiah Thomasa.
Isaiah Thomas jest jak gówno, się do, przyklei się do wszystkiego.
Uśmiechającą się twarzą. Pierwszy człowiek, który przytulił się twarzą do gówna. Chociaż nie, przecież ich jest mnóstwo.
Metrika nic nie przebija.
Opowiedz, mój drogi, o co chodzi z tym, jakiś mamy ład nowy. Widziałem tylko nagłówek w Polsce.
Polski ład, to jest polski ład.
Polski ład, a czy nie nowy ład, polski ład.
Nie, nie, to nie New Deal, tylko...
Tak a propos gówna, zacząłem od sprzątaniu ich. Tak, rozumiem, polski ład i będziemy teraz tutaj...
No będziemy...
Eksperymenty wymiatać.
Niektórzy będą płacić więcej, niektórzy będą płacić mniej. Możesz zbudować dom do 70 metrów, nikogo właściwie nie pytając o zdanie. Bardzo fajne. Myślę, że to zaspokaja pewne potrzeby mieszkaniowe narodu.
Koniecznie.
Budować.
Zaczynam, zaraz. Dobrze, mój drogi. No to co?
Czekaj, coś jeszcze z rzeczy... Z tym Hall of Fame'em, poczekaj, jeszcze jakieś taka... Jeszcze
są
jakaś
nowi
taka...
ludzie, którzy idą, zostali ogłoszeni, którzy idą do...
Tak, zostali ogłoszeni, więc jest to Chris Webber, który tak dosyć dziwacznie podziękował matce Jaylena Browna za wszystko, co dla niego zrobiła. Jaylena Rose'a, co tak dziwnie zabrzmiało trochę. Paul Pierce, tak? Kto jeszcze? Z trzeci?
Chris Bosh. Ben Wallace. Tony Kukoc.
Ale to on jako międzynarodowy.
Ja wiem.
No chyba tak. To jest z tej puli. Z puli, że tak powiem, graczy europejskich.
No no przecież z Bostonu szli, pamiętasz, rezerwowi Boston Celtics lat 60. wchodzą do Hall of Fame. Rezerwowi Lakersów wchodzą do Hall of Fame. Rudy Domjanowicz ponoć grzmiał, gdzie jest Robert Ory w Hall of Fame.
Tak, 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 to jest twoje miejsce, Robert. Więc nie wiem, czy Robert mu odśnieża mu tam garaż, czy kosi trawę, no bo to było trochę takie szokujące, że nagle całe, wiesz, cała, w sumie 12 minut i w tym półtorej minuty o Robercie Orym.
No dobra, mój drogi, nie przeciągamy, kończymy.
Nie, kończymy.
W środę, we wtorek, przepraszam, we wtorek turniej, no co ja mówiłem w środę? W środę zachód, a we wtorek jest wschód. No tak, mamy Boston. No
właśnie, ale nie, poczekaj, to jeszcze powiedzmy dla porządku, jakby jakie są te pary, jakie mamy typy.
Właśnie zacząłem. We wtorek o 0:30 Charlotte gra z Indianą Pacers. 9 z 10, ja typuję Charlotte.
Indiana.
Indiana?
Tak.
Złośliwie?
Nie, dlaczego?
Jacker Saxon, Osie Brissett?
Ja wierzę w Indianę.
Jeszcze raz?
Wierzę w Indianę.
Aha, bo ty od początku sezonu wierzysz w Indianę. Tak. Zapomniałem, tak. Przepraszam. Dobrze, to warto się trzymać. Ja lubię Charlotte, wiesz? Nie mówiłem tego publicznie. I o trzeciej nad ranem, no w nocy się zacznie, druga połowa nad ranem, Boston numer 7 gra z Wizards numer 8.
Wizards.
Okej, okay, ja nie wiem jeszcze.
Wizards i potem mam nadzieję, że Boston wygra mecz.
Jeśli Wizards wygrają, to grają z Brooklynem. Biedny Russell Westbrook i Bradley Beal będą wygrywać z Nets.
Play-offy. Nie, to się raczej nie wydarzy. Ale
widziałem ich grających razem w sobotę. Ale widziałeś, jak zaczęli 0-12 z Chicago? Jak wszyscy stali na obwodzie, podawali sobie piłkę, nikt nie chciał rzucić. Ojej, ja pomyślałem sobie, Boże, naprawdę, mamy październik, przed nami jeszcze cały sezon regularny.
Wszystko przed nami.
Wszystko przed nami, mój drogi. Dobrze, przed nami sezon regularny 2020-2021. Słyszymy się w środę.
Pozdrawiam. Cześć.
Pa.